Nie żyje 4-latka potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych w Sołkowicach.
W Sejmie trwa gorąca wymiana zdań w sprawie zmian w kodeksie wyborczym.
Ewakuowano szkoła, zakłady pracy, wstrzymany ruch pociągów.
To efekt pożaru fabryki gofrów w Brukseli.
A w studiu faktów jest już poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.
Za moment popołudniowa rozmowa w RMF FM. Zapraszamy. Nie żyje 4-letnia dziewczynka, która została wczoraj wieczorem potrącona na przejściu dla pieszych w małopolskich Sułkowicach. Jej matka z lekkimi obrażeniami wciąż leży w szpitalu.
A kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty, informuje nasz reporter Marek Wiosło.
23-letni kierowca potrącił przechodzącą na oświetlonym przejściu dla pieszych matkę i jej córkę, po czym uciekł. 4-latka i 39-letnia kobieta zostały przewiezione do szpitala. Niestety dziewczynki nie udało się uratować. Kierowca porzucił auto w powiecie wadowickim, zgłosił się jednak później na policję i przyznał do potrącenia dwóch osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był trzeźwy. Policja przesłuchała w tej sprawie już kilku świadków. Jutro 23-latkowi mają być przedstawione zarzuty o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Wszystkie sejmowe kluby opozycyjne i Kukiz 15 są za odrzuceniem projektu zmian w kodeksie wyborczym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Swoje wątpliwości przedstawił też szef Państwowej Komisji Wyborczej.
W sejmowej debacie przysłuchuje się nasz reporter Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są główne zarzuty opozycji?
W większości wystąpień przewijała się myśl, że PiS, zmieniając przepisy dotyczące wyborów, chce sobie w nieuczciwy sposób zapewnić zwycięstwo. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz określił nawet nową ordynację mianem zbójecki.
To jest mina podłożona pod uczciwe wybory w Polsce. Mieliście do wyboru kantować albo przegrać. Wybraliście kantowanie, a i tak przegracie.
Szef PKW Wojciech Hermeliński akcentował natomiast m.in., że nowe przepisy z powodu braku czasu na przygotowania mogą wyjątkowo zakłócić wyborczy kalendarz.
Jeżeli te zmiany, które państwo projektodawcy chcą wprowadzić, wejdą w życie, to ja nie jestem w stanie określić, kiedy wyniki podamy, jeżeli w ogóle dojdzie, i mówię, przepraszam to wprost, jeżeli dojdzie w ogóle w terminie do przeprowadzenia wyborów.
Zwracał jednak uwagę, że PKW z zadowoleniem przyjęła kilka nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o przepisy, które mają wpływać na uczciwość i przejrzystość głosowania.
Duży pożar w Brukseli. Nad miastem unosiły się kłęby czarnego, toksycznego dymu z płonącej fabryki gofrów Milkamp.
Płomienie już ugaszono. Z aktualnymi faktami nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Nikomu nic się nie stało, sytuacja jednak była groźna. Ewakuowano pobliską szkołę oraz kilka zakładów pracy przez kilkadziesiąt minut. Wstrzymano nawet ruch kolejowy. Perturbacje odnotowano także w miejskim transporcie. Policja zalecała, aby w dzielnicy Fore pozamykać okna, drzwi i nie wychodzić z domu, by uchronić się przed wdychaniem trujących gazów. Obecnie nie ma już zagrożenia dla zdrowia.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Marcin Zaborski i jego gość, witamy.
Poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Beata Szydło wygrałaby w Warszawie z duetem Trzaskowski-Rabiej?
Panie redaktorze, to pytanie to jest takie równanie z dwoma niewiadomymi, bo po pierwsze nie wiadomo, kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy, więc w zakresie tutaj pani premier Beaty Szydło, która jest premierem, więc trudno, żeby jednocześnie była kandydatem na prezydenta Warszawy.
On może przestać takie, być premierem i stać się kandydatem na prezydenta Warszawy.
Oczywiście w życiu może się pewnie wszystko zdarzyć, ale są mniej lub bardziej realne scenariusze i ten pewnie należy do mniej realnych.
Pamięta pan Kazimierza Marcinkiewicza na przykład?
Ale,
jeszcze?
Ale, pan, ale tak prosto historia się raczej nie powtarza nigdy. Natomiast ta druga część, wbrew temu, że dzisiaj wydaje się, że to może jest realne, to powiem panu, że też mi się wydaje, że być może to jest jednak ta druga niewiadoma w tym
że
pytaniu.
Że się rozstaną, zanim się
no bo tak, z jednej strony widzę, jak Ryszard Petru dzisiaj grzecznie stoi przy Grzegorzu Schetynie i namaszcza Rafała Trzaskowskiego na wspólnego prezydenta, kandydata na prezydenta Warszawy, a Rabieja na jego zastępcę, ale już za chwilę głos wydaje z siebie przewodnicząca klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i mówi, że ona o tym nic nie wiedziała w ogóle i dystansuje się od tej decyzji.
Biorąc pod uwagę, panie redaktorze,
że być może Ryszard Petru przestanie w najbliższy weekend być przewodniczącym Nowoczesnej, już nie Ryszarda Petru, a Katarzyna Lubnauer może go zastąpić, to się może okazać, że w poniedziałek jednak ten duet się rozejdzie.
Premier Beata Szydło
trochę groteskowo to wszystko brzmi.
Premier Beata Szydło byłaby lepszym kandydatem na prezydenta Warszawy niż na przykład Patryk Jaki albo Stanisław Karczewski.
No ale panie redaktorze, no ale czy my tu przyszliśmy dzisiaj plotkować albo jakieś scenariusze science fiction budować. No, nie ma dzisiaj decyzji co do tego, kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy i tego się trzymamy.
No to faktów tak się trzymając, panie pośle, nie ma kandydata na prezydenta Warszawy, nie ma kandydatów na innych prezydentów, burmistrzów, wójtów, bo PiS, jak rozumiem, wciąż ich szuka od kilku miesięcy, pewnie jeszcze kilka tygodni będziecie szukać.
Że szuka, to jest chyba złe słowo, mi się wydaje. Znaczy raczej analizuje
i wybiera
własne szeregi, kto mógłby tym kandydatem najlepszym być, bo poszukiwanie to tak, jakbyśmy gdzieś szukali kogokolwiek, kogo się złapie, a
no
tak nie jest.
Analizy trwają od tygodni czy miesięcy i to samo Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby Państwowa Komisja Wyborcza w 2 miesiące znalazła około 400 nowych komisarzy wyborczych, tych wojewódzkich i powiatowych. Dziwne,
ja
to
myślę,
trochę.
Nie jest to dziwne. Ja myślę, że chcącego nie ma nic trudnego, mówi takie polskie przysłowie. Nie sądzę, żeby to był akurat główny problem, który ma powodować, że najbliższe wybory samorządowe znowu się mają odbyć w oparciu o przepisy, które 3 lata temu doprowadziły do totalnej kompromitacji.
Panie pośle,
przy wyborach samorządowych.
Nie uciekajmy od problemu. PKW to jest dziewięciu sędziów, którzy mają zatrudnić swoich przedstawicieli w całej Polsce, 400 osób. Z każdym z nich chcą się spotkać. Ile to czasu zajmie?
Szanowny panie doktorze, no to rozumiem, że wygoda sędziów Państwowej Komisji Wyborczej i troska o to, żeby się przypadkiem nie przepracowali. Przepraszam, to trywializuję w tej chwili, ale trzeba chyba do takiego modelu, czy do takiego przykładu sprowadzić już te argumenty. Ma być ważniejsza niż to, żebyśmy my wszyscy jako obywatele byli przekonani, że najbliższe wybory samorządowe nie zaliczą takiej kompromitacji jak ostatnie wybory i będziemy
nie,
mogli po tych wyborach...
Nie, ostatnie wybory, panie pośle, to były wybory parlamentarne i prezydenckie.
Mówię o wyborach samorządowych.
A tam była kompromitacja w tych dwóch ostatnich?
Mówię o ostatnich wyborach samorządowych. Pan doskonale wie, o których wyborach
mówię. Panie pośle, w ostatnich dwóch wyborach była kompromitacja.
Panie redaktorze, mówimy o wyborach samorządowych.
A o parlamentarnych
pamięta pan, jak wyglądały wybory samorządowe 3 lata temu? Jaka była kompromitacja? Jakie do dzisiaj wielu Polaków, w tym ja, ma przekonanie, że wynik tych wyborów zupełnie nie odzwierciedlał tego, jak głosowali Polacy.
A pamięta pan, co sądy o tych wyborach
powiedziały? I to jest kolejny skandal. Jaka była ilość nieważnych głosów, panie redaktorze? Ja znam gminy, tutaj, niedaleko Warszawy, nie gdzieś tam w dalekiej Polsce, na dalekiej prowincji, jak to się często mówi, tylko tutaj pod samą Warszawą, gdzie ilość nieważnych głosów przekraczała 40%. 40% oddanych głosów była nieważna.
I dziś w Sejmie PSL
mamy uznać, że to jest wszystko w porządku?
PSL przypomina na przykład dzisiaj w Sejmie, w czasie debaty sejmowej, że 80% tych nieważnych głosów to były puste karty. I to było to fałszerstwo, o którym pan mówi?
A skąd PSL to wie? To jest bardzo ciekawa informacja, tak naprawdę chyba nie miał możliwości analizować tych kart. Komisja Wyborcza nie podała takich informacji, czy to były karty puste, czy pełne, czy tam było więcej krzyżyków, jak to w rzeczywistości wyglądało. To zresztą też jest kolejny problem. No, w dalszym ciągu nawet nie podano do publicznej wiadomości wszystkich wyników tych wyborów, mimo że 3 lata upłynęły. No, rzeczywiście,
nie ma ich w internecie, rzeczywiście, a to nie znaczy, że nie podano ich do publicznej wiadomości.
Ale gdybyśmy chcieli teraz, panie redaktorze, zobaczyć, jak w danej gminie głosowano, to byśmy mieli z tym problem.
Był pan w Państwowej Komisji Wyborczej o to zapytać?
Ale chciałby pan, panie redaktorze, żeby każdy obywatel, który chce to sprawdzić, musiał chodzić do Państwowej Komisji Wyborczej i to sprawdzać?
No, mamy obywateli.
Mamy
przez naród. Może pan to sprawdzić?
Mamy dzisiaj, panie doktorze, ja bym chciał, żeby każdy obywatel mógł to sprawdzić, nie uciekając się do tego, żeby poseł musiał chodzić i za niego to sprawdzać. I do tego te zmiany właśnie zmierzają, żeby każdy obywatel mógł kontrolować swojego wójta, swojego burmistrza, swojego radnego, żeby mógł obserwować na bieżąco, jak obraduje rada, żeby mógł składać wnioski do rady.
Proszę.
Tego dzisiaj nie ma.
Dlaczego
wiele innych spraw, które ta zmiana wprowadza.
Dlaczego PiS chce, żeby komisarze wyborczy nie musieli być już apolityczni?
Ale co to znaczy apolityczny?
Taki, który nie jest członkiem partii politycznej,
ale,
na przykład?
Ale dlaczego członkostwo w partii ma człowieka wykluczać z możliwości uczestniczenia w życiu publicznym?
Nie widzi pan konfliktu interesów, zagrożenia dla procesu wyborczego?
A nie widzi pan konfliktu interesów i krytycy tych propozycji nie widzą konfliktu interesów w tym, że członkowie komisji wyborczych powoływani przez samorządy liczą głosy w wyborach samorządowych, czyli są tak naprawdę sędziami w własnej sprawie. Czyli tak naprawdę samorządy organizują wybory, w których samorządowcy organizują wybory, w których sami są zainteresowani wynikiem tych wyborów.
Nie, to PKW jest przypomina patologiczny, dzisiaj, że to jest tych patologiczny układ. Powołał do tej pory minister sprawiedliwości.
To jest patologiczny układ, ale mówimy w tej chwili, ja mówię o panu komisarzach, ja mówię o komisjach.
A ja mówię o komisarzach, bo pytam o komisarzy. Dlaczego oni nie mają być już apolityczni?
I co zmieni, panie redaktorze, jaki wpływ na uczciwość wyboru będzie miało to, że komisarz wyborczy będzie na przykład członkiem partii?
Pan naprawdę tego nie rozumie. rozumie.
Ale panie doktorze, ale każdy ma jakieś poglądy.
Ten komisarz polityczny, panie pośle, ten komisarz polityczny, będąc członkiem partii, będzie miał między innymi za zadanie wyznaczyć granice okręgów wyborczych.
Panie, szanowny panie doktorze, czy pan chce przekonać nas, że komisarzami wyborczymi byli dotychczas ludzie, którzy nie mieli żadnych poglądów politycznych?
Sędziowie.
Sędziowie nie mają żadnych poglądów.
Nie, mają wymóg apolityczności. No,
ale czy pan nie widzi fikcji tego, o czym my w tej chwili rozmawiamy? Ja bym chciał żyć w kraju, w którym obowiązują przepisy realne, a nie fikcyjne. Żebyśmy nie udawali, że fikcja jest rzeczywistością, a rzeczywistość fikcją. No naprawdę, jeśli chcemy wmówić dzisiaj naszym słuchaczom, że dotychczas w komisjach wyborczych i komisarzami wyborczymi byli sami ludzie, którzy nie posiadali żadnych politycznych poglądów, a teraz to się zmieni, to chyba obaj się uśmiechamy, bo wiemy, że to jest fikcja.
Wiemy obaj, że mówimy o dwóch różnych problemach.
Dokładnie o tym samym, panie
redaktorze. Dlaczego w Państwowej Komisji Wyborczej nie mają już pracować sędziowie, jeśli chodzi o cały skład?
Pan, rozumiem, wybiega teraz przyszłość, to co jakby przyszłość.
Tak, to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości w tym kodeksie, który państwo przygotowali.
Ale to jest po pierwsze propozycja, która nie będzie skutkowała natychmiastową zmianą.
Jasne, ale dlaczego w przyszłości to się ma
wyborach
zmienić?
Parlamentarnych, dlatego że chcielibyśmy, żeby wszystkie instytucje w państwie były reprezentatywne dla tego, jakie poglądy panują wśród obywateli, wśród społeczeństwa.
Ale sędziowie sobie nie radzą z tą pracą?
No, wie pan, widać, nie radzą sobie, no bo pan przed chwilą przekonywał mnie, że jak te zmiany wejdą w życie, to Państwowa Komisja Wyborcza sobie nie poradzi, żeby te zmiany w życie wprowadzić. Więc widać, że sędziowie nie radzą jednak i odpowiadając na pana pytanie. Natomiast chciałem zaznaczyć jedno. Nie ma mowy o żadnym upolitycznianiu czy upartyjnianiu przez jedną partię tej Komisji Wyborczej. Pierwsze mówimy o zmianach, które wejdą w życie po najbliższych wyborach parlamentarnych, które przecież nie wiemy, jaki dadzą efekt, to po pierwsze. Po drugie, nawet wtedy partia, która będzie najsilniejszą partią w parlamencie, nawet jeśli będzie miała 90% głosów w tym parlamencie, będzie mogła mieć zaledwie 3 swoich przedstawicieli w PKW.
Krótka przerwa, panie pośle. Cytat na koniec tej części rozmowy. Mów do nas jeszcze. Za taką mową tęskniliśmy lata. Każde twoje słowo budzi w nas dreszcze. Mów do nas jeszcze. Bądź z nami. Szczęść Boże. Tak był witany minister Szyszko przed Sejmem wczoraj na demonstracji leśników. Pomyślałem, że i panu będzie miło, kiedy tak zapowiem drugą część naszej rozmowy. Już teraz na RMF24.pl i w serwisie
bardzo, bardzo ładna rymowanka.
Zapraszamy.
Zatem mów do nas jeszcze. Na dziś nie ma decyzji co do tego, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy.
Finał Wielkiej Warszawskiej i nie tylko tej samorządowej gonitwy za rok.
W sieci, jak słyszeliście, rozmowa z Jackiem Sasinem trwa.
A fakty wracają o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.